Ja sam się sobie dziwię, że ja taki dziwny jestem. Doprawdy. Jadę na audycję, tak, żeby się z wami spotkać i myślę sobie, trzeba się intelektualnie przygotować, a dzisiaj tematem mają być sikorki, sikorka bogatka, a ja tylko mam jedno w głowie. Skąd nazwa zegarka sikor? Bo to takie warszawskie, prawda? Buchnąć komuś sikora.
No bo te sikory zwykle były złote. A brzuchy sikor naszych, czyli i bogatki, i modraszki są żółte, więc prawie złote, więc jeżeli tak na szybko każesz mnie tutaj wymyślać teorię na temat gwary, pochodzenia konkretnych słów w gwarze, gwarze warszawskiej.
Widzi pan, jaki pan mądry, ja szłem, i nie doszłem.
A ja widzisz tutaj szybkim takim skrótem poszłem, jeżeli już trzymamy się tej konwencji iścia, więc myślę, że to może być takie skojarzenie, czyli żółty, złoty kolor, taki, który rzuca się w oczy i z tymi sikorami się właśnie kojarzy.
A ja państwu powiem dzień dobry.
Dzień dobry, Ewelina Sowańska. Dzień dobry, Kamont. Pyta się Radio Gnańsk. Dzisiaj o sikorach, tych takich najbardziej prozaicznych bogatkach będzie mowa.
Tak, czyli najpospolitszych europejskich, najpospolitszych naszych, takie top w Polsce w ogóle, jeżeli chodzi o takie najbardziej
nie ma o czym
znane
mówić, tak?
Ptaki wszystkim, bo jak powiemy sikora, nawet nie powiemy bogatka, tylko po prostu sikorka, to myślę, że każdy ma przed oczami właśnie tak naprawdę bogatkę. Nie ma o czym mówić, zawsze jest o czym mówić, zawsze na przykład państwu powtarzamy, bo wszyscy kojarzą, że a taka ta żółta, dobra, no to już tam wiedzą, żółta z wierzchu taka oliwkowa trochę, nie ta z tym niebieskim, bo ta z niebieskim to modraszka.
Ale żółta z czarnym krawatem.
Tak, i to już wystarczy. Ale też zawsze podpowiadamy, że fajnie jest się pobawić w rozpoznawanie, bo jeżeli chodzi o bogatkę,
tak?
Tak, to z tą różnicą pomiędzy samcem a samicą jest to bardzo proste,
jak
żeby...
Pamiętam, samiec gruby krawat, samica cienki krawat.
Ciepło, ciepło, ale tak dopowiemy jeszcze, żeby państwu było łatwiej, to u samca ten krawat dochodzi, aż gdzieś tam idzie za nogi, że tak powiem, pod brzuchem i on tam się wręcz często wręcz się rozszerza, tak? Czyli zaczyna się szeroko, później jest trochę węższy ten krawat i znowu się rozszerza. Im większa ta plama właśnie już tam pod nogami, tym taki solidniejszy, silniejszy samiec, który zawsze rządzi przy karmniku. A u samicy ten krawat będzie zanikał już tam właśnie gdzieś tak tylko do nóg, będzie się, no jeszcze jakaś tam taka kreska pojawiała i już nie będzie tego, nie będzie tej mocnej plamy.
Delikatniejszy będzie.
Tak, i wtedy wiemy, że właśnie mamy do czynienia z samicą, więc można, mówię, świetnie się pobawić w rozpoznawanie, co przyleciało, czy to dziewczynka, czy chłopiec, że tak
czy
powiem.
Ciebie, Piotrze.
Chociaż tutaj trzeba jednak trochę czujności zachować, ponieważ u modraszki, czyli u tej najbliższej kuzynki, może nie najbliższej kuzynki, tak wiecie, systematycznie, ale tej najpopularniejszej innej żółtej sikory, taki wąski paseczek na piersi też występuje. Bywa niewidoczny, są takie ujęcia, tak to nazwijmy, tak, czy można tego ptaka obserwować przy karmniku i tego w ogóle nie dostrzec, ale momentami rzeczywiście taki super wąski, ciemny pasek u modraszki też się pojawia, więc tutaj dodatkowo
modraszka
trzeba...
Modraszka jest modra, no ciężko nie odróżnić sikor bogatek od sikor modraszek.
Wiesz co?
To już nawet
to
ja
zależy, bo ty już
z
wiesz.
Moim wzrokiem.
Bo ty już wiesz. Jeżeli się tego nie wie, no to na początku wychodzimy z takiego założenia, że że to jest żółty ptak, nie? Taki żółto-zielony, trochę ciemny na głowie i tak dalej. Dopiero potem się okazuje, że u jednej ten ciemny to jest czarny, a u drugiej to jest taki właśnie bardziej albo atramentowo niebieski, albo taki błękitno-niebieski i że u jednej ta czapeczka jakby sięga do samego oka, a u drugiej tam ten wiesz, jeszcze taki czepeczek się tworzy, bo tam jest jeszcze taka opaska. Jedna jest bardziej taka właśnie żółto-zielona, druga jest właśnie bardziej wpadająca w niebieski. Jedna ma duży czarny dziób, a druga ma taki mniejszy srebrny. Więc potem oczywiście tych cech jest bardzo dużo i okazuje się, że no, są nie do pomylenia, nie? Te dwa gatunki. Ale jak się jest na początku drogi, to te wszystkie ptaki wyglądają tak samo i wszystkie są
albo
żółte.
Albo jak przyrżnie w szybę, to można się jej przyjrzeć.
Nareszcie. Ja zauważyłem, że proszę państwa, Ewelina Sobańska od dawna jest zupełnie nieprzygotowana do zajęć, bo ona zwykle przynosiła na audycję, że tak powiem w cudzysłowie, tak, jakiś taki horrorystyczny kawałek, taką opowieść, wiecie, o duchach, o trupach. już mi tego zaczyna brakować.
No to właśnie ci opowiadam. Wigilia, poranek wigilijny.
O, wigilijna opowieść. Ta. Sobański, nareszcie. Proszę bardzo.
I nagle słychać bum, tak? Aha. No i słyszę...
Przedzwoniła Sikora?
Tak, no i słyszę od mojej drugiej połówki, która mówi, o, Sikora tam w okno, tak? Przedzwoniła i leży, tak? Sztywna. Ja mówię, ale co, nie żyje? No bo tak jak wiecie, uderzy delikatnie ptak, no to przeważnie nic mu nie jest. Mówię, i co, i tak na pewno nie żyje, no leży sztywna, nie? Jestem się zadną sztywna, no, że też musiała w Wigilię, jakoś tak smutno się, prawda, zrobiło. No ale okazało się...
Przeszkadzała tak po prostu, ale... bo trzeba interweniować.
No, nie da się jej zjeść w Wigilię, nie? No, ale, też jest
ale okazało się, że tam minęło chyba, no nie wiem, parę minut do 10 chyba max i ta Sikora zniknęła, więc ja już wtedy uf, bo wiedziałam, że na 100% zniknęła nie w taki sposób, że coś się zjadło, tylko bo nie miało co w tak krótkim czasie. Raczej, no mówię, poranek,
nic by... Nie zareagowała, nie wyszła, nie sprawdziła sztucznego oddychania, nie zrobiła, nie
wiem. No właśnie, bo właśnie
tu
jest...
No dobra, już nie żyje, pierogi czale.
Nie, i właśnie tu jest ten apel, żeby nie reagować, bo drodzy Państwo, często nawet wręcz byśmy mogli zaszkodzić, bo wzięlibyśmy ją do ciepłego, prawda, z zimnego, szok jakiś taki za duży, termiczny. Tak naprawdę moglibyśmy zrobić więcej złego niż dobrego, bo przez to mogłaby się przekręcić, albo później by się wystraszyła i drugi raz w coś przedzwoniła na przykład. A tak najlepiej jest jeszcze właśnie te parę minut chociaż poobserwować, popatrzeć, co się będzie działo. Ona leżała sztywna, a okazało się, że po prostu no, była ogłuszona, tak? I nic nie było żadnego zagrożenia. No gorzej, jakby ktoś miał kota.
Brawo. To była wigilijna opowieść Eweliny Sobańskiej. Późno, późno, ale lepiej późno niż wcale. Proszę pięknie.
Ja się cieszę, że historia
Ptasiego Radia
skończyła.
Gdańsk. To są ptasie opowieści z happy endem. A ja sobie przypominam, i to jest taka ciekawostka, którą potrafię teraz odtworzyć z naszych audycji o właśnie sikorach. Jak to sikory, gdy zima przyjdzie taka rzeczywiście tęga i mroźna, one wlatują sobie do jakichś lochów, do piwnic i tam tłuszczyk wyjadają ze śpiących nietoperzy.
Tak bywa rzeczywiście. Sikory są wszystkożerne i nie gardzą żadnym rodzajem pożywienia, więc jeżeli akurat uda im się znaleźć jakiegoś zimującego nietoperza gdzieś, może niekoniecznie w jakichś ciemnych lochach, no bo tam dosyć trudno się dostać, jest ciemno, jednak sikora jest takim ptakiem, który jest ptakiem dziennym, więc słabo sobie radzi w ciemnościach takich absolutnych, a akurat w lochach czy w różnych takich zakamarkach takie ciemności panują, ale jeżeli na przykład udaje jej się znaleźć albo dostać do jakiejś takiej budki, która jest zajęta przez zimujące nietoperze, albo do jakiejś dziupli na przykład, no to wtedy rzeczywiście ona takim nietoperzem potrafi nie pogardzić. Dlatego tutaj
nietoperz
zawsze...
Nietoperz śpi, a sikora go je.
Tak, dlatego zawsze tutaj po przecinku i on nie za bardzo jest w stanie jakby nawet zareagować, bo jak się obudzi, to i tak jest mu za zimno, żeby się ruszyć, więc to już jest, on już jest skazany, że tak powiem, na smutny jego los, dlatego tutaj zawsze po przecinku jednak apelujemy do tego, żeby w karmnikach ptakom nie zabrakło ziarna, różnych smakołyków, jakichś kul tłuszczowych, samodzielnie robionych, albo jakiegoś po prostu kawałka surowej słoniny wywieszonej gdzieś tam na drzewie w ogrodzie. I wtedy mniejszą pokusę bogatki będą miały, żeby szukać jakichś biednych nietoperzy.
Ale szukać będą nie tylko nietoperzy, ale też ja to też obserwuję, że gdzieś tam w jakichś zakamarkach, jakichś budynków, że tak powiem, zanurzają swój dziób. Czy to w poszukiwaniu jakichś pająków, czy jakichś właśnie larw owadów gdzieś ukrytych, zimujących i one też tym jak najbardziej sobie tą dietę uzupełniają, więc nie tylko są uzależnione od naszego karmnika. No ja mam karmnik w zasadzie nawet nie pod lasem, tylko w środku lasu, więc widzę, co się dzieje i gdzieś tam przy jakichś budynkach, mówię, gospodarczych też one korzystają i w zakamarkach czegoś szukają. Przeszukują też budki, znaczy budki jak budki. Ja mam, słuchajcie, powieszoną taką budkę dla sowy, dla puszczyka i zabawna sytuacja, bo często w ogóle u wylotu tej budki, w tym otworze, tak, siedzi sobie
to jest
właśnie...
spory otwór.
Tak, i siedzi sobie tam taka sikora i ona tak wchodzi do środka, może też coś tam zjada, może coś tam właśnie, jakieś tam owady się czasem pojawiają czy coś, albo po prostu noc tam spędza, ale podoba jej się ta budka i często właśnie tak siedzi jak taka kukułka i wręcz wygląda to, w sensie kukułka zegar, tak, że to wygląda trochę tak, jakby miała zacząć zaraz, czeka na odpowiednią godzinę i by miała zacząć coś śpiewać czy coś robić,
bo naprawdę, w tym
tak, bo naprawdę jest to zabawne, bo budka
tak?
jest przeogromna. Ale też się okazuje, że sikory no w ogóle cwane są na tyle, że są takie badania, że jeżeli uda im się zająć w ogóle dużą dziuplę bądź dużą budkę właśnie lęgową już w tym sezonie, kiedy wyprowadzają młode, to im większe takie gniazdo, tym więcej wyprowadzają młodych. Kto wie, może akurat tej sikorze ta budka się spodobała. Wątpię, żeby ją obroniła przed jakimiś innymi silniejszymi ptakami, ale no będę obserwować, może coś ciekawego się tam wydarzy, może będzie bardzo dużo dzieci w tej budce ptasich, ale okazuje się też, że nie pod kątem tylko wielkości gniazda, ona reguluje tą liczebność tych jaj, które składa, ale też no, jest to uzależnione właśnie od dostępności pokarmu, tak? Im więcej pokarmu w danej okolicy, czy też w sposób naturalny jest go dużo, bo takie jest środowisko, takie jest siedlisko bogate i mała konkurencja na przykład ze strony innych ptaków, no to właśnie też tych jajek w gnieździe będzie więcej. A jeżeli jest właśnie dużo jedzenia i jest jeszcze duża dziupla, no to można podobno poszaleć.
Ja już oczami wyobraźni wyobrażam sobie tą parę, czy tego samca, który siedzi tak właśnie u wlotu tej wielkiej budki, patrzy na to dno i myśli sobie, ile tutaj trzeba nanieść materiału, żeby to gniazdo jakoś tam stworzyć, no bo każdy, kto czyścił budki albo kto widział zdjęcia takich czyszczonych budek, widzi, że tego materiału tam wcale nie jest mało naniesione. To jest jednak taka konstrukcja, która kilka centymetrów wysokości ma.
To jest porządna,
nawet
poducha,
takie tak. Potrafi być 10+, więc jeżeli mamy taką budkę o wymiarach powiedzmy 10 na 10 czy 11 na 11 centymetrów. No, trzeba się napracować, ale dosyć łatwo jest jednak wypełnić jakimiś takimi różnymi tam źdźbłami trawy, czy liśćmi, czy czymkolwiek innym, czy mchem. Natomiast jak sobie pomyślimy o takiej budce, która tą podstawę ma zdecydowanie większą, no to się okazuje, że naprawdę dużo, 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 dużo tego materiału trzeba by nanieść.
Ale więc... co, Piotrze, ten ptak, co tam siedzi, to raczej nie siedzi głową, że tak powiem, do środka i nie ma jakiejś presji, tylko siedzi na odwrót, że tak powiem, głową do zewnątrz.
Bo on cały czas ma dylemat, zacząć siedzi, tą robotę, czy jej nie zaczynać.
Siedzi taki dumny, taki naprawdę, no...
Znaczy to nie jest tak, że gdybyśmy dowolnie mocno zwiększali wielkość dziupli sikorze, to ona nagle dochowa się 40 młodych, nie? To aż tak nie działa, to rzeczywiście jest pewnie im więcej się zmieści, tym tych ptaków jest więcej, ale jednak jakaś górna granica jest, nie?
No i jest też ryzyko, jak przy takiej wielkiej budce, prawda, z dużym otworem, no to jest tego typu ryzyko, że albo właśnie przyleci jakiś dzięcioł, który bez problemu wejdzie cały do tej budki i wyżre wszystko, co się w niej znajduje. Inne zagrożenie.
Albo kuna, albo tak. Wiewiórka, albo cokolwiek
tak,
innego, nie?
Tak, na przykład wiewiórka, która też w sumie cała bez problemu wejdzie do takiej.
A propos, zauważyłem, jak świat się zmienia, że w czasach mojego dzieciństwa, młodości mówiło się, żeby zostawić skórkę od słoniny dla sikorek. Czy jeszcze ktoś zostawia w karmniku skórkę od słoniny, tak?
Ja
oczywiście
zostawiam słoninę w ogóle całą.
Niesolonej w ten
sposób. Tak, taki kawał po prostu
teraz
słoniny.
W modzie są kule, tak?
Nie, ale kawał słoniny też jest dobry, też ptaki przylatują, zjadają, no posilają się tym, chociaż większym powodzeniem cieszą się faktycznie ziarna słonecznika i to jest taki numer jeden, jakoś wszyscy najchętniej to zjadają. Może też dlatego, że po prostu bierze się takie ziarno i odlatuje, więc długo się przy tym karmniku nie przesiaduje, tak? No bo jednak na tej słoninie trzeba usiąść i tam dziubać, więc jest większe ryzyko, że zostanie się zjedzonym przez kogoś, a tak to mówię, takie ziarenko się weźmie, ucieknie i się zje, jak spadnie to trudno, to się leci po kolejne. Jest ono tłuste, kaloryczne, więc też jakby no ma to sens.
A może to jest tak, że coraz rzadziej kupujemy słoniny. Ona nam jest w domu po prostu mniej potrzebna niż dawnymi
czasy. Ja myślę, że dokładnie tak jest, nie? Że kiedyś, jak ja pamiętam czasy swojego dzieciństwa, to ja miałem dziadków na wsi, więc regularnie wracaliśmy wypchani przysłowiową połówką świniaka w różnych tam wersjach i tam też słonina była i to słonina ze skórą i tak dalej, no bo to potem oczywiście lądowało wszystko w jakichś lodówkach, zamrażarkach i jakoś tam się z tego korzystało przez najbliższych kilka miesięcy. No jak mieliśmy taką słoninę, jak już ją zużyliśmy i została nam ta skórka, z której już nie bardzo było co zrobić, no to wtedy zimą można było dać dla sikorek. A w tej chwili nawet jeżeli mamy ochotę i na słoninę i potrzebujemy ją do czegoś, no to idziemy do mięsnego, kupujemy ją po prostu prostu już bez skóry, więc nawet nie ma czego wywiesić. Nie? Więc albo idziemy w takim kierunku, że wywieszamy cały płat, kawałek słoniny, albo przetapiamy i dodajemy do tego jakichś tam orzechów i nasion i robimy z tego kule tłuszczowe, albo w inny sposób jakby jeszcze próbujemy to zagospodarować.
Ale nam się sentymentalnie, chociaż słoninowo dziwnie zrobiło, to było ptasie
Radio Gdańsk. Ja jeszcze chciałam się pochwalić, że jakiś czas temu napisał do mnie nasz słuchacz, pan Leszek, napisał: pani Ewelino, co się stało z sikorkami? Zawsze było mnóstwo na pustkach cisowskich. Serdecznie pozdrawiam. No i ja tutaj panu Leszkowi odpisałam, że ma się nie martwić.
Zaraz pierogi lepiej.
Nie, tak nie odpisałam. No generalnie obserwuje się coś takiego, tak, że te sikory, one po prostu cały czas się przemieszczają, więc raz są w jednym miejscu, raz są w drugim miejscu. Siedzą tam, gdzie po prostu mają pokarm, może być to taki pokarm, gdzie w sposób naturalny też jakieś tam nasiona znajdują, czyli w jakimś parku mogą być miejskim, gdzieś na skraju lasu, gdzie na przykład to jakaś buczyna obrodziła, a to jest, nie wiem, na przykład dosyć ciepło, to sobie znajdują właśnie w zakamarkach jakieś owady i nie muszą jakby z danego miejsca korzystać, ale, mimo że zawsze były.
Buczyna się kończy, to one szukają innej
buczyny.
Tak,
albo siedzą pół kilometra dalej u sąsiada przy karmniku, bo pierwszy zaczął dokarmiać i one już tam wiedzą i cały czas tam siedzą. I one się też przede wszystkim przemieszczają, bo to też w sumie dzisiaj o tym nie mówiliśmy, chociaż wcześniej wielokrotnie, że te nasze sikory, część z nich zostaje i jest przez cały rok u nas, gdzieś tam mogą siedzieć w parkach, mogą trochę się właśnie przemieszczać bardziej na zachód Polski, ze wschodu Polski bardziej na przykład do nas przylatują, a to w ogóle do nas przylatują z północy Europy, tak, tam jak przymrozi, to te takie zimujące są u nas i to wszystko jest, że tak powiem, płynne, zmienia się, także nie można się załamywać, trzeba cierpliwie czekać, smakowite kąski wysypywać i na 100%, że tak powiem, karta się odwróci i sikora wróci.
To było. Ptaj się, Radio Gdańsk.
To jeszcze zanim tak? się pożegnamy, to ja jednak zaapeluję do Państwa, naszych kochanych słuchaczy, żeby pogrzebać trochę w portfelu i w portmonetce, jak gdzieś tam jakąś złotówkę albo 50 groszy Państwo znajdą i będą akurat niepotrzebne, to proszę tutaj przynieść do nas, zrobimy zrzutkę, kupimy takie specjalne taśmy na okna dla Eweliny, żeby żadna sikorka nie zakończyła życia albo nawet nie próbowała zakończyć życia u niej. Takie oklejenie okien naprawdę robi robotę i zmniejsza ryzyko kolizji nawet o 95%, więc warto, to są naprawdę małe pieniądze, warto zainwestować i mieć spokój.
Być może o tym za tydzień, dobrze?
Ja zainwestowałam.
Nie, za tydzień nie. Za tydzień będzie o czymś zupełnie innym, bo noc sów zbliża się wielkimi krokami.
Ja zainwestowałam w firanki, ale tych ptaków u mnie jest tak dużo, że zawsze jakiś nieszczęśliwy wypadek się zdarzy, chociaż jak widać było z dobrym zakończeniem, tak.
Mam 2 złote, podrzucę ci potem. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.